Przyznam się, że nie rozumiem. Brat Edziu mówi, że ma taki komfort wyboru. To nie rozumiem. Ale dobrze. Skoro taka jest wola braterstwa, to ja się w takim razie z braterstwem dzisiaj podzielę moimi przemyśleniami. Ale jako pierwsze chciałbym przesłać serdeczne pozdrowienia z Lublina od naszych rodziców, od braterstwa Czerniaków oraz od braterstwa Makarsów z Wydmin, którzy również tam byli w Lublinie. Wyjeżdżaliśmy dzisiaj rano i serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję.
Rozmawialiśmy wcześniej z bratem Leszkiem Szarkowiczem na przerwie, bo już 1 lipca będzie się zaczynał kurs na budziarzach, czyli planujemy, bo Leszek jest kierownikiem, planujemy zorganizować kurs na budziarzach, tak jak tu Edziu wspominał. I w związku z tym, skoro tam będziemy, to chcielibyśmy wszystkich braterstwa serdecznie zaprosić na niedzielę, czyli na 4 lipca. 4 lipiec, niedziela, żeby nabożeństwo odbyło się wspólnie na budziarzach. Tak jak było to praktykowane do tej pory. Miałem przyjemność rok temu również być na kursie na budziarzach. Jest to naprawdę takim, mogę powiedzieć, wielkim wydarzeniem, kiedy zbóż zjeżdża do budziarz. Jest to bardzo przyjemne i takie, taka miłą społeczność wtedy mamy. Serdecznie zapraszamy.
Dziękuję.
Tatuś tu wcześniej mówił, że przygotował sobie prosty temat. To co ja mam powiedzieć?
Też prosty.
Też prosty? Dobrze, postaram się. Tak się postaram. Mamy rok 2010, czerwiec, 20 czerwiec. Co się teraz na świecie dzieje? Blisko i daleko.
Wybory.
Co się jeszcze dzieje? Dzisiaj pogoda nie wskazuje na to, ale lato mamy. Dzisiaj leje akurat. Co jeszcze mamy? Lato się nie zmieni, mam nadzieję. Wybory, zapomnijmy o nich szybko. Co się jeszcze dzieje?
Mundial.
Przyznam, że nie myślałem o tym, bo jestem zupełnie niesportowy. Ale faktycznie mundial.
Też pada,
tak? Co jeszcze? Powódź. Powodzie były, mamy nadzieję, że już nie wrócą. I wszelkie osuwiska. Co jeszcze mamy? Od jakiegoś czasu, już od dłuższego czasu mamy kryzys. Nie ma kryzysu. No rewelacja, naprawdę. Jak zostajesz. A. Mamy kryzys. Temat trochę oklepany tak naprawdę i zapewnię, że nie zamierzam o tym mówić, ale chciałem od tego nawiązać. Bo ten temat już nas trochę zmęczy, już nas trochę... już od dłuższego czasu, w zasadzie od 2 lat, cały czas o nim mówimy. Ale jest cały czas aktualny, cały czas nas dotyka. O czym rozmawiamy w domu w takim czasie, kiedy przychodzi spowolnienie gospodarcze, kiedy martwimy się o to, czy będziemy mieć pracę? Myślę, że w każdym domu rozmawiamy o tym, czy to mnie zwolnią, czy kolegę z pracy zwolnią. Jeśli ktoś prowadzi działalność, to martwi się o to, czy będzie go stać tą firmę dalej prowadzić. Takie mamy problemy dzisiaj w domu. Co w takiej sytuacji robimy? Do czego skłania nas taki nastrój, taka sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy? Myślę, że... Proszę?
Nawet królestwo przyszło, jak ten kryzys.
Właśnie. Ale jeśli mówimy tutaj o rzeczach cielesnych, jeśli zajmujemy się jeszcze naszą pracą, to zatrzymujemy się i chcemy zobaczyć na to, co do tej pory robiliśmy, z bliska, z daleka, z pewnej perspektywy, z boku. Zobaczmy to w inny sposób niż do tej pory. Ja przepraszam, że czasem będę mówił przez nos, ale tak akurat się dzisiaj trochę czuję, że mówię trochę przez nos. Patrzymy odrobinę inaczej niż zwykle. Zastanawiamy się, co tak naprawdę robimy, jaki to ma sens. Chcemy się dowiedzieć, gdzie jestem i co robię. Chcemy się zastanawiać, do czego doszedłem przez to, co robię, a czasem się zastanawiamy, do czego się daliśmy zapędzić. Co jeszcze robimy? Myślę, że druga taka skłonność, jaką mamy w czasie kryzysu, to chęć do podliczeń, do bilansu, do zestawień. Takie częste pytanie, ile mnie to kosztuje? I drugie pytanie, które za tym jest, ile mi to daje? Co mi to daje, to co robię? Co muszę wynałożyć i co z tego mam? Z tej mojej pracy, którą wykonuję. To wszystko dotyka nas w życiu codziennym, w tygodniu. W życiu zawodowym to jest nasza rzeczywistość. Ale dzisiaj jest niedziela, całe szczęście. Więc chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat dotyczący naszego duchowego życia, naszej codzienności duchowej. I również przykładem takiego tego życia zawodowego spróbujmy zrobić takie podsumowanie, taki bilans, co ja daję, co ja wnoszę do społeczności, a z drugiej strony, jakie odnoszę korzyści z tego, że jestem w tej społeczności. I znów popatrzymy z boku, z góry, z jakiejś perspektywy na to, jaką częścią tej społeczności jestem, co tu robię i co z tego mam. Dlaczego mamy się nad tym zastanawiać? Myślę, że dlatego, że każde nasze działanie powinno wynikać z przekonania. Jeśli coś robię, to wiem, dlaczego to robię. Jeśli wierzę, to wiem, dlaczego tak wierzę. Jeśli jestem tutaj na sali w Biłgoraju, to wiem, dlaczego właśnie tutaj. Więc do rzeczy. Po co tu jesteśmy? W społeczności. Myślę, że w odpowiedzi pomoże nam apostoł święty Paweł. On to zapisał w 1 Piotra 2 rozdziale, kiedy od początku tego rozdziału pisze tak. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. O kim czytaliśmy, drodzy braterstwo? Święty Piotr pisze o nas, że odrzuciliśmy albo staramy się odrzucać wszelki grzech. Wszystko to, co jest złe. Że teraz jesteśmy chętni do uczenia się, do nauki. Jesteśmy chętni do przyjmowania. Ale nie byle jakiej nauki. My przyszliśmy do Chrystusa i do Jego nauki. Od Niego chcemy się uczyć. No dobrze. Chcemy się zmieniać, odrzucić grzech, chcemy się budować. Skoro ma z nas, z żywych kamieni powstać dom, to takich kamieni, jak każdy z nas, musi być więcej. Dlatego potrzebna jest nam społeczność. Bo tylko suma ukształtowanych kamieni będzie stanowić Bożą budowlę. Chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zatrzymali przy tym temacie i porozmawiali o wspólnym budowaniu się. Czyli o korzyściach, jakie mamy z tego, że jesteśmy w społeczności. Oraz co ja mam robić, nad czym się skupić, żeby pomóc tą społeczność rozwijać. Jako pierwsze. Co muszę zrobić, żeby być na zebraniu, na nabożeństwie i nie nudzić się? Wręcz przeciwnie, być jego aktywnym uczestnikiem. Myślę, że najważniejsze jest nasze przygotowanie. Nasze osobiste przygotowanie. W 1 Koryntian apostoł święty Paweł pisze tak. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko niech będzie ku zbudowaniu. Kiedy przychodzimy, już wtedy musimy być przygotowani. Jeśli mamy w zborze badanie, a przychodzimy tak z marszu, możemy być pewni, że niewiele skorzystamy z tego badania. Kiedy brat prowadzący podaje wersety, nad którymi mamy się... Przepraszam. Kiedy brat prowadzący podaje wersety, nad którymi mamy się zastanawiać i kiedy dopiero wtedy zaczynamy ich szukać, zastanawiać się nad nimi, mamy zbyt mało czasu, żeby je przemyśleć, żeby ten temat jakoś tam zgłębić. I myślę, że dlatego na niektórych badaniach odpowiedzi przychodzą z trudnością. Prowadzący zachęca do odpowiedzi, a za nim jest cisza. Odpowiadają ci, co zwykle, ci, co zazwyczaj są aktywni. Święty Jakub pisze w swoim 4 rozdziale taki werset. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jeśli ten werset odnosi się również do naszych nabożeństw, to żeby się nie okazało paradoksalnie, że przychodząc do zboru możemy dopuszczać się grzechu. Kiedy możemy naszą aktywnością przyczynić się do poprawy badań, to powinniśmy się o to starać. Teraz chciałem się zwrócić do młodszej części słuchaczy. Nie tej najmłodszej, bo ona wyszła, ale do tej młodszej w sensie w moim wieku praktycznie. To jak obecnie wygląda nabożeństwo w Biłgoraju czy w waszych zborach, skąd jesteście, zależy od braci prowadzących, zależy od uczestników, którzy aktywnie biorą udział w tych zebraniach. Teraz to zależy od waszych dziadków, od waszych rodziców i może się wydawać, że tak zawsze będzie. Że moja rola uważnego słuchacza jest wystarczająca. Że wystarczy, że przyjdę na czas, wystarczy, że po prostu będę. Tak nie jest. Nie zawsze tak będzie. Jeśli dzisiaj jesteś właśnie tutaj i korzystasz z ich doświadczenia, to dobrze. To jest twój zysk. Ale nie możesz na tym poprzestać. Bo już niedługo twoja babcia będzie miała grubsze okulary. Twojemu dziadkowi trudniej będzie wyrazić swoją myśl. Obok będą siedziały twoje dzieci. Już niedługo twoja rola będzie zupełnie inna. Ona się całkowicie zmieni. I za to, co będzie już niedługo, ty jesteś już dzisiaj odpowiedzialny. Co więcej, jaka to przyjemność, kiedy swoje przemyślenia możemy konfrontować z innymi. Kiedy możemy przyjść na nabożeństwo i wysłuchać innego zdania, innego spojrzenia na sprawę, wtedy nasze zrozumienie staje się pełniejsze. Razem, społecznie, możemy dojść do lepszych, do bardziej wyważonych wniosków. To jest sens wspólnych badań. I dlatego warto brać w nich aktywny udział. Warto zadać sobie ten trud przygotowania. No dobrze. Przychodzę na nabożeństwo przygotowane. Kiedy jest wykład, jestem nastawiony na słuchanie. Nie szukam argumentów do kontry, zanim nie wysłucham tego, co ktoś inny ma do powiedzenia. To jest ważne. Wielką wartością społeczności jest szacunek i zaufanie do braci starszych. Otwarta, publiczna krytyka za coś, co u mnie, za coś, co mnie się u innego brata nie spodobało, nie pomaga w tym wspólnym budowaniu społeczności. Spróbujmy sobie wyobrazić, jakby wyglądało stado, w którym owce podważałyby autorytet swoich pasterzy. Czy takie stado przetrwa? Więc u nas w społeczności uczę się, buduję, badam razem z braćmi. Ale co z tego, że wiem? Co z tego mam, że wiem? Myślę, że świetnie oddaję to komentarz Manny z 19 stycznia. Fragment tego komentarza przeczytam. Badanie Słowa Bożego jest dla chrześcijanina wielkim przywilejem, a jednak wiele badań odbywa się bezcelowo. Badanie, które nie zostaje wprowadzone w czyn, jest rzeczą gorszą niż strata czasu. No, trudno uznanie bardziej dobitne. To, czego się uczymy w naszych społecznościach, to, czego uczymy się, o czym czytamy, o czym rozmawiamy, musimy od razu wprowadzać w nasze życie. Jeśli tylko zostaje to w naszej głowie, to brat Russell pisze, że to jest marnowanie czasu. Ta wiedza, którą sobie przyswajamy, musi nas zmieniać każdego dnia. W tych zmianach również mają swój udział bracia i siostry, którzy nas otaczają. Apostoł Paweł pisze w liście do Żydów: i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Zobaczmy, bracia, jaką mamy korzyść z tego, że jesteśmy razem w społeczności. Wspólnie uczymy się i staramy się przekładać na nasze życie. Ale co wtedy, jeśli coś nie idzie tak, jak powinno? Święty Paweł pisze do Żydów, że obowiązkiem każdego w społeczności jest zachęcanie współbrata do zmiany na lepsze, do poprawy. Do tego, by postępować z miłością. Inny fragment do braci w Tesalonikach brzmi tak. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Drodzy braterstwo, łatwo się to czyta. Ale czy faktycznie jest tak, że mam tyle miłości do brata, który jest w moim zborze, z którym się tyle lat znam, że kiedy zauważę, że brat potrzebuje, by zwrócić mu uwagę, o tym zresztą była mowa na poprzedniej godzinie, czy zauważę, że ten brat zgrzeszył, czy kiedy ja to widzę, że on potrzebuje pomocy, że on się zagubił, czy będzie mi się chciało wtedy zostawić moje sprawy, moją pracę, moje dzieci, mój święty spokój, który mam, czy będzie mi się chciało? Oby tak było, że ktoś obserwując nas z zewnątrz mógłby powiedzieć tak, apostoł święty Paweł do braci w Tesalonikach. Co też czynicie? Bo jestem przekonany, że chcemy żyć w zgodzie z tym, co mówimy. Chcemy żyć możliwie jak najbliżej najlepszego wzoru naszego Pana. Ale jesteśmy niedoskonali. Nie wszystko wychodzi nam tak, jak należy, jakbyśmy chcieli. Czasem nam się nie udaje jakiś szczegół. Zdarza się też czasem, że zawalimy na całej linii. Co wtedy? W liście do Galacjan, fragment 6 rozdziału. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Tak jest w naszym poświęconym życiu, że czasem doświadczenia, problemy kumulują się. Kumulują się w jednym czasie i jest nam po prostu bardzo ciężko. I wtedy trudno jest przezwyciężyć takie przeciwności losu w pojedynkę, osobiście, samemu. Dlatego święty Paweł mówi do Galatów, że szczera sympatia i dorada brata lub siostry jest nieocenioną pomocą. Pomoc kogoś z naszej społeczności, kto kieruje się tymi samymi zasadami, jest godna zaufania. Dlatego łatwiej ją przyjąć. Ciężary, które nas otaczają, obciążają, są różne. Czasem dotyczą naszego codziennego życia, problemy rodzinne, choroby czy ostatnie problemy finansowe, ale bywa równie często, że dotyczą naszego życia duchowego. Świadomość popełnionego grzechu czy brak porozumienia w zborze. Wtedy ręka podana z miłością może zdziałać naprawdę wiele. Cierpliwość i w takiej sytuacji cierpliwość i miłość skłonna do przebaczenia są nieocenione. Ale kiedy możemy liczyć na taką pomoc braterską, na oddanie ze strony braci? Myślę, że wokół nas zawsze znajdzie się ktoś, kto może mi pomóc w kłopotach. Ale zacząć należy już dzisiaj. Kiedy ja jeszcze jakoś się trzymam, a widzę brata w potrzebie, to moim zadaniem jest mu pomóc. Myślę, że nie warto oglądać się na innych, którzy moim zdaniem na pewno lepiej się do tego nadają, mają więcej czasu. To nie oni powinni pomagać bratu, którego ja widzę, tylko ja. A kiedy już zaangażuję się w pomoc, choćby najdrobniejszą, powinienem to robić sumiennie i z miłością. Jedno miłe słowo, jeden przyjazny gest będzie jak ten kubek wody. Przyjemny, chłodzący, łagodzący. Wtedy po pierwsze bratu pomogę, choć trochę zdejmę mu brzemię z pleców. Ale co więcej w tej sytuacji, ja sam dużo zyskam. Zamiast patrzeć, jak mi źle, zajmę się czymś innym i obaj poczujemy ulgę. Tak. Pomagać trzeba, bo brat ma problem. Ale jak pomagać, skoro on się sam w to wpakował? Skoro on sam sobie winien. Ja od początku wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem od początku, że tak to się potoczy. Najprościej iść i powiedzieć: bracie, sam tego chciałeś. Może powiedzieć bardziej delikatnie: mój bracie, mój kochany bracie, sam się o to prosiłeś. Kojarzy nam się historia Ioba. Pocieszyciele mówili mniej więcej tak: drogi Ijobie, my wiemy, starałeś się, żyłeś pobożnie, składałeś ofiary, to wszystko wiemy, ale to na pewno nic nie jest bez powodu. Czy my w ten sposób mamy pocieszać, pomagać? Czy my tak właśnie mamy wzmacniać współbraci? Święty Piotr pisze tak: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nasza miłość ma zakryć grzechy brata. Zakryć, czyli uczynić tak, żeby ich nie było widać. By ktoś nie czuł się obnażony, by nie czuł się wystawiony na pośmiewisko czy pogardę. My nie mamy prawa osądzać pańskiego sługi. Jeśli on będzie szczerze żałował, grzech zostanie mu przebaczony. A teraz naszym zadaniem, moim zadaniem jest mu pomóc. Czy on wie, jaki grzech popełnił? Prawdopodobnie wie. A jeśli nawet nie wie, to gdy emocje opadną po jakimś czasie, będzie można o tym porozmawiać. Wtedy omówić to, co się wydarzyło. Teraz jest czas. Teraz należy wyrazić współczucie, a na zmianę postępowania pewnie nie będzie trzeba długo czekać. Wtedy, o ile jest potrzebna, niezwykle wartościowa może się okazać dobra rada lub celna, konstruktywna krytyka, byle z umiarem. Żeby się nie okazało, że to ja chcę się pokazać, jaki jestem dobry, teraz, kiedy mój brat właśnie upadł. Święty Paweł zwraca na to uwagę w liście do Galacjan. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Zastanawiajmy się nad własnym postępowaniem, a jeśli chcemy się porównywać, jak najbardziej. Ale ze wzorem, z naszym Panem. Wtedy uzyskamy właściwą perspektywę i będzie nam łatwiej wybaczyć. Jakie mamy korzyści z tego, że jesteśmy w społeczności? Spróbujemy podsumować tą część. Wspólnie czytamy, dopingujemy się nawzajem do dobrego postępowania. Cieszymy się, że otaczają nas bracia, tym samym biedą poddani, którzy rozumieją nas i nasze upadki. Korzystamy z pomocy innych, kiedy przychodzą do nas problemy. Takie problemy, które są za ciężkie do uniesienia w pojedynkę. To wszystko, o czym mówiliśmy, dotyczy wyłącznie naszego życia duchowego. To są korzyści duchowe, jakie mamy dzięki temu, że wszyscy razem tworzymy braterską społeczność. To jest wielka radość z pomocy i ułatwień na naszej drodze do zbawienia. To jest nasz zysk. Ale to nie jest wszystko. Bo nasze życie duchowe przeplata się z życiem cielesnym. My korzystamy teraz z sali tutaj i staramy się budować duchowo, ale potem tą salę trzeba posprzątać. I to już jest sprawa typowo cielesna, ale również dotyczy i służy społeczności. Już apostołowie zauważyli, że prace około stołów są ważne, ale nie na tyle ważne, aby przez to zaniedbywać naukę. I teraz postaramy się rozwinąć ten temat. Co jeszcze mogę zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej w społeczności? Na co zwrócić uwagę? Co zmienić? Myślę, że dobrze jest, kiedy mam wyznaczone jakieś zadanie. Niech będzie wspomniane wcześniej zmycie podłogi lub jakikolwiek inny cel do osiągnięcia. Zrobić zaopatrzenie na kursie lub jakakolwiek inna praca do wykonania. Jakieś zajęcie stałe, chwilowe. Tego typu zajęcie zawsze powoduje zajęcie moich myśli. Zaczynamy organizować, zaczynamy planować. Ktoś obok z braci staje się sprzymierzeńcem. On może mi pomóc w tej sytuacji. Mamy wspólny cel. Koncentrujemy się, żeby ten cel osiągnąć. A to, że rok temu o coś się nie zgadzaliśmy, teraz łatwiej będzie zapomnieć. To, że ostatnio mało mieliśmy wspólnych tematów, teraz będziemy mieć więcej wspólnego. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Jedność jest podstawą i poprzedza dążenie do społeczności. Ale czasem są drobiazgi. Takie drobne rzeczy, które nam przeszkadzają. Niepotrzebne dyskusje, teoretyzowanie, które nie przynosi dobrych efektów. A takie współdziałanie, na przykład podczas pracy, goi takie drobne otarcia. Zacieśnia więzi. Choć zdarza się, że to właśnie wspólna praca jest próbą, lekcją pokory i cierpliwości. Ale czy to źle? Przecież w ten właśnie sposób budujemy nasze charaktery. To właśnie motywuje nas do zmian. Ile pamiętam kursów, zebrań młodzieżowych, robienia kanapek. Wszędzie tam, gdzie miałem jakieś zajęcie, bardzo dobrze to wspominam, kiedy coś robiłem. Choć wiele razy było tak, wszędzie tam, gdzie miałem jakąś pracę, bardzo dobrze wspominam takie sytuacje, takie wydarzenia, taki czas. Choć wiele razy było tak, że przychodzili do mnie moi przyjaciele, kładli rękę na ramieniu, mówili: i zwracali mi uwagę. Daniel, bracia Adasiu, proszę cię o pijecie, za chwileczkę wrócę, dobrze?
Zaśpiewajmy pieśń o numerze 411 Czegóż troski i zmartwienia. Numer 411.
Przekuż troski i zmartwienia, często nosisz duszy swej. Jezus da ci ukojenie, tylko przyjdź do Niego chciej. A podłóż je te ciężary, te, które Jezus ci da pokoju wiele, On swoją krew za ciebie dał. Może to i twoje grzechy, które tak cię mordują. Nigdzie Ciebie dam. Wczoraj byłeś tak wesoły, a dziś tyle zmartwień masz. Drogi bracie, ja cię proszę, przyjdź do Zbawcy, bo już czas. A Jezus ci da pokoju wiele, On swoją krew za ciebie dał.
Dziękuję za wyrozumiałość. W naszym zborze w Kleśni już mnie znają. Zdarza się, że właśnie praca wspólna naszej społeczności jest dla nas lekcją pokory. Jest próbą naszej cierpliwości. Ale myślę, że to jest dobrze, bo to jest właśnie sposób, jeden ze sposobów, żeby budować nasz charakter, żeby motywuje nas do zmian. Pamiętam kursy, pamiętam zerwanie młodzieżowe i inne prace, które wykonywaliśmy w międzyczasie. I wszędzie tam, gdzie miałem jakieś zajęcie, wspominam to jako wydarzenia bardzo pozytywne, bardzo miłe. Choć wiele razy się zdarzało, że ktoś przychodził do mnie i mówił, słuchaj, Daniel, robisz źle. Musisz to zmienić, nie masz racji. I dzięki nim, dzięki moim współpracownikom wtedy, moim współbraciom tej społeczności, którą tworzyliśmy, faktycznie dzisiaj wiele rzeczy bym zrobił inaczej. To jest mój zysk. To jest mój zysk ze społeczności, to co dostałem. A co jeszcze buduje naszą społeczność? Co jeszcze możemy z siebie dać i jaki jeszcze możemy mieć z tego zysk? U nas w zborze w Kleśnej jest taki ciekawy zwyczaj. Co roku świętujemy dzień 1 listopada. Czyli Dzień Wszystkich Świętych. I świętujemy go dokładnie tak, jak naszym zdaniem należy go świętować. Każdy, kto ma taką możliwość, odwiedza braci. Może nie udaje się odwiedzić wszystkich świętych, ale na pewno wielu z nich. Tacy, którzy są schorowani, którzy nie zawsze mogą być na zebraniu lub mieszkają gdzieś daleko, to jest możliwość, to jest sposobność, żeby chociaż wtedy ich odwiedzić, żeby się z nimi zobaczyć. I myślę, że z tego dnia, z tego wydarzenia korzystają zarówno odwiedzani, jak i odwiedzający. Jestem przekonany, że w każdym zborze jest taki zwyczaj. Może nie jest tak przykornie nazwany, ale są różne sposobności, które w każdym zborze są wykorzystywane do tego, żeby właśnie starszych odwiedzać. Ciekawą inicjatywę obserwuję właśnie braterstwo w waszym zborze. Spotkania dzieci i ich rodziców na budziarzach. Zdaję sobie sprawę z tego, że kosztuje to bardzo wiele pracy i wyrzeczeń ze strony tutejszych braci. Trzeba poświęcić swoje domy, pieniądze, ale przede wszystkim trzeba poświęcić swój wolny czas i swoje dobre chęci. To jest wielki trud zadany sobie przez siostry i braci. Jednak mam nadzieję, że już niedługo nasza społeczność będzie błogosławiona przez obecność tych dzieci, które między innymi z powodu wspólnych spotkań, z powodu tych wspólnych spotkań na budziarzach pozostaną w naszej społeczności. Kto na tym zyskuje? Kto czerpie już teraz z tego korzyść i przyjemność? Myślę, że każdy, kto tam pojedzie. I gospodarze, i goście. To są przykłady, gdzie życie duchowe przeplata się z naszą codziennością. Gdzie robimy coś dla zbudowania naszego charakteru. A przy okazji znajdujemy trochę czasu na grę z dziećmi, wspólny wyjazd, czy konieczną pracę. Gdzie ze względu na rodzaj zajęcia wymuszone jest współistnienie sfery duchowej i sfery cielesnej. I mamy również z tego dwojakie korzyści. Dla zbudowania oraz taką zwykłą, ludzką radość. Też potrzebną. Jest jeszcze trzeci rodzaj korzyści z tego, że jesteśmy w społeczności. Z tego, że się znamy. Z tego, że wiemy, kto jest kim na co dzień, gdzie pracuje, w czym może mi pomóc. Albo po prostu wiem, gdzie mieszka. Taki krótki test trzech pytań. Mogą zostać bez odpowiedzi. Każdy sobie odpowie dla siebie. Jak zachoruję i potrzebuję diagnozy, do kogo dzwonię? Jak moje dziecko dorasta i mam problem wychowawczy? Też wiem. A jak moja babcia, czy starsza siostra ze zboru nie może się dostać do Miechowa? Myślę, że każdy z nas dokładnie wie, do kogo z naszej społeczności by zadzwonił. A jak trzeba przenocować w Gdańsku, to też wiemy, do kogo zadzwonić. A nawet jeśli potrzebuję przez jakiś czas dorobić do wypłaty i chcę wyjechać za granicę, to też jest mi łatwiej. I co? Czy to jest dobrze? To bardzo dobrze. To jest kolejny zysk, jaki mamy z tego, że się znamy. Że razem badamy Słowo Boże, z tego, że mamy do siebie zaufanie. Z tego, że jesteśmy w braterskiej społeczności. Znów ale. Tutaj pojawia się pewne zagrożenie. Zagrożenie wcale nie jest nowe, bo można o nim przeczytać w takiej książce, którą pewnie większość z nas zna. Nazywa się Przyjdź Królestwo Twoje. Na stronach około 120. Można przeczytać pewną myśl, którą ja tutaj postaram się sparafrazować. Kto jeszcze nie czytał, polecam. Jest tam opisany stan pewnej społeczności. Ta sytuacja miała miejsce w Stanach w okresie, kiedy ustały prześladowania, kiedy na dobre rozgościł się spokój, dobrobyt, kiedy było więcej możliwości spędzania wolnego czasu. I jednocześnie wielu było na to stać. Wtedy stopniowo, powoli, miejsce badań i dyskusji nad Pismem Świętym zajęły rozmowy na temat ubiorów, ciekawego hobby, samochodu czy nauki moich dzieci w szkole. Społeczność braterska zamieniła się w towarzyskie spotkania, w pewien sposób spędzania wolnego czasu. I opisywana tam społeczność straciła swój pierwotny, swój właściwy kierunek budowania duchowego. My dzisiaj nie mamy prześladowań. Może jakieś śladowe, mamy spokój i możemy odnieść wrażenie, że to Królestwo Boże nie jest jeszcze aż tak blisko. Otoczenie, w którym jesteśmy, nas uspokaja. Działa usypiająco na naszego ducha. Myślę, że dziś jest ten czas, kiedy czerpiemy z dorobku naszej społeczności pełnymi garściami. Czerpiemy wartości duchowe i cielesne. I dobrze, korzystajmy jak najwięcej. Ale musimy pamiętać, że prawdziwy zysk, który wypracowała nasza społeczność, to są czyste nauki. To mnóstwo opracowań, dobre zwyczaje. To jest prawdziwa wartość, nasz prawdziwy dorobek duchowy. To nas spaja i to jest prawdziwy cel naszych spotkań na zebraniach. A cała reszta to jest ułatwiający życie dodatek. To jest dodatek, który nam się podoba, nam służy, ale nie może przesłonić sedna i prawdziwego celu. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment, który nam był czytany na wstępie, czyli z pierwszego listu Piotra. Przecież złożywszy wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelkie obmowiska, jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, którzyście teraz ludem Bożym, którzyście teraz miłosierdzia dostąpili. Najmilsi, proszę was, abyście się jako przechodniowie i jako goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Wy jesteście rodzajem wybranym królewskim kapłaństwem. Kochani braterstwo, budujmy się w nasz dom duchowy. Jeśli to nam się uda, to będzie nasz zysk.